Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Ubezpieczenia społeczne rolników to temat naszych rozmów niedokończonych. W studio Radia Maria gościmy senatora Grzegorza Wojciechowskiego, pana Wojciecha Jagłę oraz redaktora Michała Grabiankę, którego proszę o przewodniczenie pierwszej części naszego spotkania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam całą społeczność rodziny Radia Maria. Witam wszystkich tych, którzy dzisiaj są z nami na naszych rolniczych rozmowach. Proszę Państwa, sprawa ubezpieczeń społecznych rolników to jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Dotyczy wielu dyskusji. Reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była już bardzo często omawiana, były różnego rodzaju projekty. Niestety żaden z nich nie może się przebić, dlatego że po prostu dotyczy nie tyle samej reformy Kasy Ubezpieczenia Społecznego, co przede wszystkim spraw związanych z finansowaniem tego ubezpieczenia przez budżet państwa. Dlaczego dzisiaj ta dyskusja? Po prostu dlatego, że obecne Ministerstwo Rolnictwa złożyło na ręce premiera założenia do reformy tego ubezpieczenia społecznego. I dlatego dzisiaj, korzystając z możliwości Radia Maryja, również i telewizji Trwam, chcemy przybliżyć Państwu te założenia, jak również rozpocząć debatę. Debatę dotyczącą zmian, jakie mogłyby być, czy powinny być wprowadzone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a więc zmiany tej ustawy. Proszę Państwa, rolnictwo nasze się bardzo zróżnicowało. Rolnictwo polskie jest różne. Dlatego też i ustawy, które były uchwalane 10, 15, 20 lat temu, również wymagają nowelizacji, czy wymagają zmian, gdyż nastąpiły zmiany nie tylko w mentalności, ale przede wszystkim w statusie. Bardzo mało się mówi na temat tego, kto jest rolnikiem, jakie powinno być gospodarstwo. I myślę, że warto rozpocząć od tego, od tych założeń, które zostały złożone do Rady Ministrów przez Ministerstwo Rolnictwa. I chciałbym zapytać się panów, a więc zarówno pana senatora, jak również pana Wojciecha Jagłę, którego państwo znacie już z bardzo wielu dyskusji na temat spraw związanych z KRUS-em, jak wy odbieracie te założenia. Panie senatorze, założenia te moim zdaniem to tylko jakieś takie, nie wiem, kosmetyczny zabieg po to, żeby może przyciągnąć trochę elektorat, a może troszeczkę znaleźć jakieś rozmowy, czy zająć czas ludziom, żeby się podenerwowali.
Szczęść Boże. Tutaj te zmiany, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa, nie są to zmiany w jakiś sposób rewolucyjne, nie zakładają innego podejścia do samego ubezpieczenia. Różnica, podstawowa różnica w stosunku do tego, co jest, polega na tym, że składka została co nieco zmodyfikowana, ale nie w sposób jakiś tam istotny. Ta różnica w zależności od wariantu to jest od najniższej składki do rolników tych najsłabszych, do rolników tych największych, najsilniejszych, to jest 2 lub 4 razy, więc na pewno nie jest to zróżnicowanie jakieś istotne. Natomiast druga rzecz, co moim zdaniem jest niebezpieczna, to jest rozszerzenie zakresu obowiązywania tejże ustawy w stosunku do osób na przykład zajmujących się produkcją przemysłową zwierząt czy inną produkcją rolniczo-przemysłową o dużym zakresie. Te różnice nie są na tyle istotne, aby była tu konieczność, moim skromnym zdaniem, tworzenia nowych założeń, nowej tutaj ustawy. Myślę, że w dużym zakresie jest to temat zastępczy, chociaż dyskusja nad nowymi założeniami do ubezpieczeń rolniczych jest na pewno konieczna.
Proszę pana, mówi pan o tym, że sprawy są bardzo tak nie do końca rozwiązane. To znaczy, że nie mówi się o reformie KRUS-u, tylko mówi się o tym, że ze względu na zróżnicowanie gospodarstw, wielkości gospodarstw rolnych, należy również zróżnicować składki.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest istotną rzeczą. W tej chwili każdy rolnik płaci identyczną składkę bez względu na to, czy ma małe gospodarstwo, czy ma duże gospodarstwo, czy ma to gospodarstwo dochodowe, czy też niedochodowe. Myślę, że to kłóci się z jakimś takim solidaryzmem, chociaż ten stan trwa od dłuższego czasu i do tej pory spełniał w pewnym zakresie swoje zadania. Natomiast ja się boję w tych założeniach jednej rzeczy, żeby nie spowodowało to wzrostu cen żywności. Ostatnimi czasy obserwujemy wzrost cen żywności i tutaj jest, podchodzić trzeba do wszelkich takich zmian dosyć ostrożnie, aby nie miało to wpływu właśnie na...
Panie Wojciechu, pan z racji wykonywanego zawodu, jak również i z tym, że jest pan ekspertem w tych sprawach, jak pan odbiera te założenia i co pana w tych założeniach tak bardzo mocno, nie powiem, że zbulwersowało, ale zastanowiło?
Od wielu lat mówiło się o potrzebie uszczelnienia KRUS przed napływem doń do ubezpieczenia w kasie nierolników. I tak rzeczywiście było. Szacuje się, że w ostatnich 10 latach do systemu KRUS trafiło około 300 tysięcy osób, które rolnikami nie są. To jest szacunek oczywiście. W ostatnim roku, w 2007, wprawdzie ogólna liczba ubezpieczonych spadła, ale co charakterystyczne, przyrosła liczba ubezpieczonych w grupie ubezpieczonych do 0 do 1 hektara, czyli na wniosek. Dzisiaj się nikt nie nowy, czyli osoba, która podejmuje się prowadzenia tego gospodarstwa, to na pewno nie zmyślą o to, żeby takie gospodarstwo o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego stanowiło dla niej główne czy podstawowe źródło utrzymania, czy wyłączne źródło utrzymania. Najprawdopodobniej są to osoby, które raczej kierują się chęcią uzyskania taniego ubezpieczenia w KRUS, które jest kilkakrotnie niższe niż w ZUS-ie. I to jest problem, niestety. Ta potrzeba, nagłaśniana od wielu lat, potrzeba uszczelnienia KRUS nie znalazła właściwego odzwierciedlenia, bowiem osoby nowo ubezpieczane będą, czyli rolnicy, którzy podejmują działalność rolniczą, czyli nowi rolnicy, będą podlegać ubezpieczeniu rolników, zostaną ubezpieczeni wówczas, gdy dokonają wpisu do krajowej wpisu na podstawie ustawy z 18 grudnia 2003 roku o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności. Te warunki spełnienia wpisu są łagodniejsze niż warunki obecnego uzyskania prawa do ubezpieczenia. Czyli w pewnym sensie to jest, jeżeli to się uszczelni, to tylko urzędnicze sumienia, że coś zrobiły w tym zakresie, bo faktycznego uszczelnienia w tym zakresie tu nie będzie. Czyli nie sięgnie się po zdecydowaną zaporę przed przenikaniem do KRUS-u nierolników. Druga sprawa, co do składek, bo to mówię druga nagłaśniana sprawa, co do składek, to mogę powiedzieć, że to jest pierwszy krok pierwszy krok jest najtrudniejszy. Ja osobiście uważam, że jeżeli państwo chce, no można powiedzieć, sięgnąć, czy musi, czy chce, czy nie widzi, to nie poprzez składki, tylko poprzez podatki. Dlaczego poprzez podatki? Dlatego, że składki płaci zaledwie około 55% posiadaczy. A więc gdybyśmy tutaj drastycznie podwyższyli składki, to byśmy zadali cios w fundament ustroju rolnego, jakim są rodzinne gospodarstwa rolne, czyli takie gospodarstwa, których prowadzenie jest głównym źródłem utrzymania rodziny rolnika. A poprzez podatki państwo by obciążyło równomiernie wszystkich rolników, a więc tych, którzy są ubezpieczeni w ZUS-ie, nie podlegają przepisom KRUS-u. I to jest o tyle istotne, że ta druga grupa rolników przecież ma dwa źródła utrzymania, więc spoza rolnictwa i z rolnictwa, ci wyłącznie z rolnictwa. Ale to jest dobry, moim zdaniem, krok, tylko co jest tu niebezpiecznego w tej ustawie i szkodliwego w tej propozycji? Szczególnie w jednym z tych wariantów, który przewiduje podwyżkę składki od wielkości, bo są dwa warianty. Jeden wariant od wielkości ekonomicznej, czyli wyrażonej w ESU. Drugi wariant od powierzchni gospodarstwa w hektarach. Ja mówię o tym drugim wariancie, bo on tu czytelny jest w tej tabeli, że do 50 hektarów składkę się zostawia w dotychczasowym wymiarze. Wszyscy jak dotąd płacą równo. W grupie gospodarstw 50-100 hektarów planuje się, zakłada się jej podwyższenie o 50%. W gospodarstwach powyżej 100 hektarów dwukrotnie. Tu nie można żadnych zastrzeżeń rościć, bo to są dosyć łagodne potraktowanie. Tu się krzywdy nie zrobi. Oczywiście każdy chce jak najoszczędniej. Nikt nie lubi więcej płacić. Ale w imię solidarności ubezpieczonych no nie może tak być, że zamożniejszy rolnik równo korzysta na tych samych warunkach z dotacji ogólnospołecznej, co ten uboższy, czy ten drobny rolnik. Co tu jest niebezpiecznego? O tym to, że planuje się czterokrotne podwyższenie składki rolnikom, którzy równocześnie prowadzą nierolniczą działalność gospodarczą. Jacy to są rolnicy? Rolniczą działalność gospodarczą można prowadzić równocześnie i korzystać również z ubezpieczenia w KRUS można wówczas, gdy się nie przekroczy tak zwanego progu dochodowego, rocznego progu, który wynosi gdzieś 2680 zł. Dokładnie nie pamiętam, ostatnio została ta wielkość zmieniona, zwaloryzowana. Co to oznacza, te 2600 kilkadziesiąt zł? Ano oznacza to, że taki rolnik może uzyskiwać miesięczne dochody nie przekraczające 1000 zł miesięcznie, czyli rocznie około 12 tysięcy w najlepszym przypadku, bo jeżeli przekroczy, będzie odesłany do ZUS-u. Jacy rolnicy wobec tego się zadowalają? Bo to nie jest wielka kwota, to raczej kwota, która uzupełnia budżet. Jacy rolnicy zadowalają się prowadzeniem nierolniczej działalności w tym zakresie i równocześnie zadowalają się kontynuacją ubezpieczenia KRUS. A na ogół to są drobni rolnicy i średniej wielkości, którzy według danych rachunkowości FAD, to znaczy prowadzonej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa, ta grupa gospodarstw w najlepszym przypadku osiąga dochody roczne rzędu około 7 tysięcy, a więc 12 tysięcy plus 7, zaokrąglimy to do 20 tysięcy i płacą czterokrotno. Tu posiadacz gospodarstwa 100-hektarowego płaci dwukrotno. Ten posiadacz gospodarstwa 100-hektarowego tylko w formie dopłat bezpośrednich uzyska co najmniej 40 tysięcy, a tu 20 tysięcy, tu podwójna, tu poczwórna. Będzie to cios dla osób, a dlaczego ja to mocno podkreślam? Bowiem trzeba, żeby, jakby to powiedzieć, rolnictwo uczynić dochodowe, to niestety trzeba dla części obecnych rolników znaleźć trwałe miejsce, niekoniecznie, że wyprowadzenie ze wsi, ale to nie na tym to polega, tylko trwałe zajęcie poza gospodarstwem rolnym, które by uzupełniało budżet. Czyli inaczej mówiąc, trzeba dbać o tych rolników, żeby trwale rozwijali tą swoją działalność i na tyle się wzmocnili, by w przyszłości mogli się na stałe oderwać od rolnictwa.
Proszę panów, tak, tak po części udało się w jakiś sposób wprowadzić już słuchaczy w zakres dzisiejszej rozmowy, ale z tego, co słychać, z tego, co się mówi cały czas podczas rozmów na temat reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to mówi się, że owszem, wyższa składka, ale za wyższą emeryturę. Jak to należałoby odebrać? No bo wiadomą rzeczą jest, że budżet państwa chce w tej reformie znaleźć źródła dochodu do realizacji ubezpieczenia społecznego rolników niekoniecznie z podatków i dochodów, a raczej ze składek. Czyli, panie senatorze, jak pan by odebrał te informacje? No bo to głównie politycy mówią na ten temat.
Tak, podwyższenie składki, ale tutaj mój przedmówca mówił, że to podwyższenie składki no, nie jest do końca solidarne. To znaczy rolnicy, ci najsłabsi, będą płacić powiedzmy pół tego, co ci rolnicy najwięksi, posiadający wieloset hektarowe gospodarstwa. Nie jestem pewien, czy akurat ten rozkład jest dobry. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że rolnicy wszyscy otrzymują bardzo niskie emerytury i to bez względu na przekazane, na wielkość przekazanego gospodarstwa i dochody, jakie w tym gospodarstwie uzyskiwali. Rolnicy muszą się wyzbyć swojego gospodarstwa, dopiero otrzymują świadczenie. To w pewnym sensie odróżnia jakby rolników od innych tutaj grup społecznych, gdzie niekoniecznie ten warsztat pracy, jeżeli jest, musi go się pozbyć, sprzedać, przekazać, czy coś takiego. Podejście również tu jest zaproponowane, drugie podejście, podejście dochodowe, o czym również mój przedmówca mówił, tutaj różnica między tymi gospodarstwami najsilniejszymi ekonomicznie, a najsłabszymi ekonomicznie, to jest 4:1, również ten zakres nie do końca moim zdaniem spełnia oczekiwania tutaj rolników, zwłaszcza gospodarstw słabych. Należy też mieć na uwadze to, co mówiłem wcześniej, że system ubezpieczenia nie może dodatkowo wpłynąć na wzrost produkcji, dlatego że dochody rolnicze z jednej strony spadną, natomiast konsumenci otrzymają droższą żywność. To trzeba mieć zawsze na uwadze.
Panie Wojciechu, wracając do tego pytania, jaka wysoka składka i jaka wysoka świadczenie emerytalne? Bo to jest w tej chwili najbardziej dyskutowany problem w reformie. Mi się wydaje, że no, wszystkie ubezpieczenia społeczne polegają na tak zwanym solidaryzmie społecznym. Czyżbyśmy chcieli tutaj tę sprawę zmienić?
No solidaryzm to polega na tym, że bogaci płacą więcej i mniej, relatywnie z tego mniej mają. Ubożsi płacą mniej, relatywnie do włożonych pieniędzy mają w porównaniu z tymi bogatszymi więcej. Więc to jest fundament ubezpieczeń. Ja tu mogę powiedzieć tak, no my obecnie, nasz system, czy nasi rolnicy, żeby wprowadzić rzeczywistą składkę uzależnianą od dochodów, ja tu już raz przed chwilą podkreślałem, że nie można dzisiaj, nie powinno się radykalnie zwiększać obciążenia poprzez składki. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że składki płaci 55% posiadaczy gospodarstw. 45% nie płaci składek KRUS, dlatego że mają pracę poza gospodarstwem i gdybyśmy dociążyli mocno, nawet te najbogatsze gospodarstwa ubezpieczone w KRUS, to byśmy ich w gorszej sytuacji postawili wobec tych, którzy składki KRUS nie płacą. I powtórzę jeszcze raz. Sprawiedliwym będzie równomierne obciążenie poprzez podatki. Dlaczego? Bo podatki będą płacić wszyscy, bez względu na to, czy jest ubezpieczony w KRUS, czy nie jest. Natomiast elementem solidarności ubezpieczonych zróżnicowanie składki powinno mieć miejsce. Z tym, że powinno, prawda, to być w miarę, no nie mamy tu doświadczeń, nie mamy wielu narzędzi przygotowanych. No weźmy przykład zróżnicowanie poprzez ESU. Ja nie wiem, jak dzisiaj, czyli od nowego roku, czy instytucja ubezpieczenia społecznego w Polsce, jaką jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podoła temu zadaniu, bo trzeba wiedzieć o tym, że żeby ESU wyznaczyć każdemu, no to trzeba mieć całą strukturę do ewidencji, strukturę zwierząt, strukturę zasiewów, znaczy dochód standardowy z każdej działalności, system przetwarzania tych informacji i tak dalej, to instytucja się nie wyrobi w tym wypadku. Poza tym jeszcze jest jedna istotna rzecz, że ta wyższa składka będzie dotyczyć tych bogatszych rolników, czy większych gospodarstw, przepraszam, bardziej towarowych. Według mojego rozeznania uzyskanego od doktora Goraja, który prowadzi tam badania, czyli tak zwany system rachunkowości europejskiej, tak zwany FAT, na próbce 12 tysięcy gospodarstw wynika, że najbardziej towarowe gospodarstwa w 50% opierają swoje dochody na dzierżawieniu ziemi, na dzierżawach. Ta grupa gospodarstw o największej towarowości gdzieś wynosi około 50 hektarów, z tego około 25 hektarów to są grunty dzierżawione. I w większości te dzierżawy nie są zgłoszone do ewidencji. One nie mają swojego odzwierciedlenia. Czyli inaczej mówiąc, żeby w ogóle to przeprowadzić tą operację starannie, obiektywnie, trzeba uporządkować między innymi ewidencję posiadania. KRUS nie ma uporządkowanej ewidencji, bo nawet nie stanie, przepisy obecne nie pozwalają jej zapanować nad tym problemem, bo nie ma żadnego obowiązku, ewidencja gruntów nie ma przykładowo, instytucja ewidencji gruntów nie ma przypadkowo żadnego obowiązku powiadamiania. Ba, niektórzy starostowie nawet wydali pewne polecenia czy zalecenia, by nie ewidencjonować dzierżaw poniżej 10 lat. Czyli takie dzierżawy, które są dla potrzeb emerytury i renty krusowskiej, względnie dla renty strukturalnej albo dla potrzeb ubezpieczenia się w KRUS. Więc to trzeba nawet uporządkować, żeby mieć obiektywne rozeznanie co do wielkości gospodarstw. Ba, teraz no, najlepiej i jeszcze raz więc ta propozycja co do składek na pierwszy ogień umiarkowana. Więc trzeba się oswajać, bo przez lata, no niestety przez lat wiele rolnicy w ogóle nie zostali przyzwyczajeni. Trzeba po prostu też pewne doświadczenia zebrać, bo to jednak będzie pewne obciążenie dla niektórych. No jak przykładowo by przeszła ta czterokrotna podwyżka składki dla osób, które prowadzą równocześnie nierolniczą działalność gospodarczą, czemu się trzeba stanowczo zapewne przeciwstawić, to byśmy rozłożyli część tych rolników, którzy właśnie taką działalność gospodarczą prowadzą. Co by to dało? Wyłączyliby się z tej działalności i przeszliby przykładowo w szarą strefę. Czy o to chodzi?
Panowie, taką podstawową sprawą związaną z otrzymaniem emerytury, renty jest przekazanie gospodarstwa rolnego następcy. Jak tą sprawę widzicie, bo w zasadzie założenia nie dotykają tego problemu wcale, a jest to problem dosyć poważny. Pamiętamy, że w ustawie o ustroju rolnym też ta sprawa została w jakiś sposób postawiona. Jeżeli chodzi o młodych rolników, to tam się mówi, że średnie gospodarstwa muszą mieć tyle hektarów, jeżeli mają otrzymać ziemię, że renty strukturalne, ja to tylko tak dotykam tego tematu, tak i tak dalej. Więc jak tu widzimy tą sprawę? Bardzo proszę, panie senatorze.
Tutaj jest niewiele w tej ustawie na ten temat w ogóle powiedziane. Nie wiadomo, czy rolnik będzie musiał się pozbyć gospodarstwa, czy też nie w tych założeniach. Natomiast no, gospodarstwo jest na pewno warsztatem pracy rolnika. Jest zazwyczaj jest to dorobek wielu pokoleń i przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Czasami to gospodarstwo się rozrasta, jest podzielone na kilka, czasami są te gospodarstwa łączone. Myślę, że nie powinno być łączone przekazanie gospodarstwa czy zbycie gospodarstwa z możliwością otrzymania renty i emerytury. Warunkiem powinno być zaprzestanie działalności rolniczej, tak jak jest w przypadku, gdy ktoś prowadzi warsztat. On tego warsztatu, nie wiem, warsztat samochodowy, on tego warsztatu nie musi sprzedać, nie musi go przekazać następcy. Wystarczy, że zaprzestanie naprawy samochodów.
To jest sprawa dyskusji wieloletniej. Panie Wojciechu, ja pamiętam jeszcze lata 80., kiedy się mówiło, że emerytura za składkę, a nie za gospodarstwo, nie za ziemię. Czy tu pan widzi potrzebę ewentualnie jakiejś takiej radykalnej zmiany tych zapisów?
Czy widzę, tylko jak je przeprowadzić i czy się inni pogodzą ze mną. Ja powiem tylko swoje zdanie na ten temat. Jest paradoksalna sytuacja. Chyba to jest nawet błąd tej obecnej ustawy w porównaniu do poprzedniej. Ja powiem, że poprzednie ustawy egzekwowały, oczywiście preferowały przekazywanie ziemi, nieodpłatne przekazywanie ziemi na rzecz państwa, ale to jest jedna strona medalu. Te nieodpłatne przekazanie gospodarstwa dotyczyło również następcy rolnika, czyli na ogół dziecko rolnika, syna czy córkę. I jeszcze jeden warunek, że gospodarstwo powinno być przekazane nie o nieobniżonej wartości i nieodpłatnie. Nieobniżonej wartości, a więc niepodzielone. A więc, krótko mówiąc, te poprzednie ustawy przeciwdziałały rozdrabnianiu struktury. Oczywiście nie wzmacniały tej struktury, bo cała nadwyżka ziemi pozyskana przez państwo była kierowana do sektora uspołecznionego, ale też przeciwdziałały rozdrabnianiu i przeciwdziałały, ponieważ warunek było, że nieodpłatne, a przez nieodpłatne przekazanie rozumiało się też, a umowę dożywocia traktowano jako odpłatną, więc nie zapobiegano również obciążaniu gospodarstwa na rzecz spłatami po prostu na innych członków rodziny. Oczywiście sam rolnik sobie radził z tym wcześniej jakoś tam, ale tak to było w przepisach. Obecna ustawa jest paradoksalnie. Uważa się, że rolnik zaprzestał prowadzenia działalności, jeżeli przestanie być właścicielem gospodarstw i innych nieruchomości, a więc wszystkich nieruchomości, których jest właścicielem względnie posiadaczem. I z jednej strony, a z drugiej zaś strony obojętne jest tej ustawie, komu i ile przekaże. Może podzielić, no krótko mówiąc, może, ja mówię o ustawie Krusowskiej oczywiście, nie tej, która reguluje renty strukturalne, bo tam są inne zasady, że może podzielić nawet na 100 części, może przekazać czy sprzedać nawet nie rolnikowi, obojętnie komu. I więc tak, kłóci się, więc musi przekazać bezwzględnie wszystko, ale obojętnie komu. I jaki efekt z tego będzie, czy to przejmie jakiś inny rolnik, powiększy gospodarstwo, czy nie. I uważam, osobiście uważam, że i to jest w sprzeczności nawet ta zasada, czy te możliwości zbycia gospodarstwa na warunkach ustawy o ubezpieczeniu społecznym osłabiają znaczenie i rolę rent strukturalnych, które egzekwują jednak powiększanie między innymi innych gospodarstw, o ile gospodarstwo jest dzielone. Bo tam jest wyraźnie. Musi być gospodarstwo, jeżeli podzielone, to musi służyć powiększeniu innych gospodarstw przez rolnika, który ma stosowne kwalifikacje. To jest tam wyraźnie zapisane. I moim zdaniem jest ta sprzeczność. Moim zdaniem, jeżeli państwo, a ja uważam, no i są te dotacje, czy rolnik, no to jest inna kwestia, czy rolnik na nie zarobił swego czasu, to jest inna kwestia, ale są, to nie powinno być jednak obojętne, w jakiej formie, ile i komu przekaże. Powinna być preferowane przekazywanie gospodarstw innym rolnikom na rzecz powiększania innych gospodarstw i powinna być moim zdaniem zróżnicowana z tej racji część uzupełniająca.
Czyli zmiana struktury gospodarstw rolnych, widzi pan taką konieczność. Proszę pana, nic nie wyczytałem na temat reformy samej instytucji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jak gdyby jest taką instytucją troszeczkę skostniałą. Co pan by o tym, co pan uważa na ten temat?
No jest w zasadzie, między innymi jak pamiętamy ponad 10 lat temu reformowano system ubezpieczenia powszechnego, czyli ZUS-owski i on się zakończył perturbacjami. Tam był prezesem ALOT, to był czas, kiedy rządził AWS. I właśnie tam popełniono błąd, że się nie przygotowano do tej reformy. Przede wszystkim nie przygotowano instytucji do pracy w nowych warunkach. Tak samo tu, w systemie KRUS-owskim, należałoby przygotować w pierwszej kolejności instytucje. Ja już mówiłem o tym, że trzeba ewidencję gruntów przygotować, ale nie tylko ewidencję gruntów. Mamy instytucja, KRUS jest dzisiaj, nie tylko KRUS, wszystkie instytucje są skomputeryzowane. Wszędzie jest wywieszona, tak, oprawiona w ramki, tak zwana polityka jakości, jak to się dba o ubezpieczonych i obsługę klientów, czyli ubezpieczonych. I co się dzieje? Jest komputeryzacja i wszystko, i rolnik po staremu biega wciąż z wywieszonym jęzorem za załącznikami do wniosku do emerytury. Od ZUS-u, od ewidencji gruntów, od urzędu gminy i tak dalej. Dzisiaj powinno być inaczej. Rolnik przychodzi z wnioskiem, prosi o emeryturę, to na instytucji, czyli na KRUS-ie powinien być ten obowiązek przygotować, sprawdzić, zebrać wszystkie dokumenty, przecież ma łącza komputerowe, wszystko może ściągnąć. No to jest taki przykład. Co tam jeszcze można?
Proszę pana, no przede wszystkim czemu ma, w jaki sposób ewentualnie, co jeszcze może Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego świadczyć? Jakie może świadczyć dodatkowe usługi? No bo to, co część, jest dzisiaj tylko i wyłącznie zajmuje się sprawami związanymi
część z rolników rentami. Ma, no ziemia dziś jest w cenie, ale nie wszędzie, bo jest i tak zwany problem z tak zwaną ziemią niechcianą. Z nią mamy do czynienia, to jest najczęściej ziemia gorszej jakości bonitacyjnej, a szczególnie tam, w nieatrakcyjnych miejscach, czyli inaczej mówiąc, ona nie wzbudza zainteresowania rolnika i nie wzbudza czynnika miejskiego do jej zakupu. Ten rolnik ma często problemy, przykładowo w zbyciu, a chce emeryturę uzyskać, był ubezpieczony, warunkiem jest przekazanie gospodarstwa. No, można oczywiście wydzierżawić, ale takiej ziemi nikt nie wydzierżawi. Dzierżawa dzisiaj jest, no, można powiedzieć, w cenie, ale pod warunkiem, że ziemia jest dobrej jakości. I teraz na ogół tacy rolnicy w podeszłym wieku, no 65 lat dla osoby, która pracuje w ciężkich warunkach, to się odbija na stronie zdrowia i na mobilności i na zaradności, ma trudności. Dlaczego KRUS, jak jest wniosek, nie może przejąć inicjatywy? No weźmy tutaj mi, pan senator mówił, że wiele tam jest jeszcze problemów związanych z uregulowaniem stosunków własnościowych. Dlaczego rolnik, składając taki wniosek, instytucja KRUS-u nie przejmie inicjatywy i z upoważnienia rolnika nie ureguluje tych wszystkich czynności, nie doprowadzi do porządku, nie pomoże rolnikowi, prawda, uporządkować stanu własnościowego i potem pomóc w zbyciu gospodarstwa, czy to w Agencji Nieruchomości Rolnej, czy ewentualnie w dzierżawieniu, czy w sprzedaży komukolwiek innemu. Tak się przecież dzieje na Zachodzie. Nasza instytucja, która wymusza, KRUS, który wymusza obrót ziemią, bo uzależnia przekazanie emerytury, znaczy przyznanie emerytury od przekazania gospodarstwa, jest bierny, żąda od rolnika, żeby wszystko załatwił, a powinien jednak tu czynny brać udział. Wszak rolnik jaką składkę płacił, taką płacił i między innymi ta obsługa ze strony instytucji ubezpieczającej powinna mu się należeć.
Proszę pana, mówimy o tym, że W taki sposób widzielibyśmy ewentualnie zmiany samej instytucji. Natomiast bardzo dużo się mówi przy w ogóle już spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, a więc z rentami i emeryturami, o zrównaniu wieku kobiet i mężczyzn. Jak na te sprawy panowie patrzycie? Bo to jest, jeżeli chodzi o wieś, no sprawa ważna, no ta kobieta jednak bądź co bądź ciężko pracując jeszcze prowadzi dom i no, te wszystkie sprawy związane z opieką rodzinną, prawda? Panie senatorze.
Ta sprawa troszeczkę na wsi inaczej wygląda niż wszyscy dostrzegamy. Dlaczego? Gospodarstwo jest, zaprzestawana jest produkcja. No, i tutaj jest no, jedno z, jeżeli jedno już przynajmniej z małżonków osiąga wiek emerytalny, drugie z małżonków no, z samego faktu prowadzenia i bycia małżonkiem powinno otrzymać emeryturę. Nie może być taka sytuacja, która była w przypadku rent strukturalnych, że małżonek nie otrzymywał renty strukturalnej. W przypadku śmierci, tak, a w przypadku śmierci tego ubezpieczonego, tego, który otrzymywał rentę strukturalną, pozostawiał bez środków do życia i bez gospodarstwa, bez możliwości pracowania. Nie może być taka sytuacja i tutaj no, po osiągnięciu jednego z małżonków wieku emerytalnego, drugi powinien tą emeryturę otrzymywać, że tak powiem, z urzędu.
No tak, ale zrównanie wieku emerytalnego, bo to jest pytanie, które no dzisiaj jest stawiane przez wszystkich. Więc kobiety mają uzyskiwać emeryturę czy rentę po uzyskaniu wieku 65 lat.
Myślę, że to nie jest jakimś problemem. Problem wyrównania wieku emerytalnego powstał w ostatnim czasie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że ten problem nie stanowi jakiegoś większego problemu. Generalnie przyjęte jest w naszym społeczeństwie, że kobiety przechodzą 5 lat wcześniej na emeryturę i nie powinno to moim zdaniem stanowić większego problemu, a zwłaszcza biorąc pod uwagę renty i emerytury rolnicze.
No jest problem, bo trochę tu raczej w tych założeniach ja nie przeczytałem, żeby kobietom można było, tu jest, żeby była taka propozycja emeryturę przyznawać w wieku 65 lat, bo to nawet byłoby w sprzeczności z założeniami do rent strukturalnych, gdzie się przewiduje, że także on, jak i ona mogą uzyskać świadczenie i to wyższe świadczenie w wieku 55 lat. Tu jest problem złożony, więc poza tym, w sensie stricte, rolniczka gospodarstwa takiego bardziej, no znaczy średnio nawet towarowego, do wieku 60 lat jest pracowana. No ta kobieta, ileż ona funkcji pełni? Funkcje matki, wychowawczyni, dzieci, no przedszkoli nie ma, więc dzieci. Na kobietach na ogół spoczywa ten obowiązek doglądania inwentarza żywego, spoczywał, no jest go mniej, ale nadal jest. Tam, gdzie są mniejsze, średnie gospodarstwa, nadal kobiety. Czyli taka kobieta w wieku 60 lat, no to już w zasadzie ma prawo do sięgnięcia po emeryturę. Tylko problem jest jeszcze w czym innym. Emerytura, bo to jest małżeństwo, ona jest związana z przekazaniem gospodarstwa rolnego. I żeby emeryturę uzyskać, na przykładowo mężczyzna, który ukończył 65 lat, no to musi przekazać gospodarstwo. Jeżeli kobieta się mieści, jest 5 lat młodsza, no to uzyska tą emeryturę. Jeżeli będzie miała niższy wiek, no to ta możliwość uzyskania dzisiaj emerytury wcześniejszej. Jeżeli będzie młodsza o więcej jak o 10 lat od mężczyzny, już jest problem. Tu są pewne problemy trudne do uregulowania. Można by przyznać bezwzględnie emeryturę kobiecie, tylko no nie wiem, jak się nasi księgowi, którzy dbają o budżet, do tego się ustosunkują, bowiem wtedy trzeba jednak naliczyć byłoby wyższe dotacje. No, ja uważam, że jednak powinno się płacić, znaczy powinna być taka sytuacja i to by warto było rozpatrzyć, bo wiadomo, małżeństwo jest, na ogół małżeństwo rolnicze, które pracuje, to się tam rzadko kiedy rozwodzi, no to już tam są wyjątkowe sytuacje. Oni pewnej kompozycji zgodnie ciągną ten rydwan aż do końca. Jeżeli jest większa różnica wieku, to mogliby ewentualnie za podwyższoną składką uwzględnić przykładowo możliwość uzyskania przez małżonkę, bo to na ogół kobiety są młodsze, no może być odwrotnie, wcześniejszej emerytury, bo sobie dobrze mogą, bo wiedzą, jaka jest różnica wiekowa. On przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat i między innymi opłacić tą wcześniejszą emeryturę. No współuczestniczyć czy w pełni, czy nie, to jest inna kwestia. No.
Panie Wojciechu, panie senatorze, w ramach dzisiejszych świadczeń rolnicy mają prawo do świadczenia wypadkowego, chorobowego i innych zdarzeń, które wynikają no, z takiego czy innego działania. Jak to widzicie w ramach tych założeń i co można by na ten temat powiedzieć? Bardzo proszę, panie senatorze.
Oczywiście tutaj nie ma jakichś istotnych różnic odnośnie tych świadczeń dodatkowych, nazwijmy to, w tych ubezpieczeniach. No może z wyjątkiem powiedzmy ubezpieczenia takiego tego wypadkowego, ale generalnie założenia tego projektu w stosunku do istniejącej i obowiązującej ustawy z 91 roku są bardzo, bardzo zbliżone, również kwoty ubezpieczenia są bardzo podobne.
Więc krótko mówiąc, ja tutaj w tym wypadku na podstawie tych materiałów, które są zawarte w tych założeniach, no nieco będę musiał uzupełnić pana senatora. Tym bardziej mnie to jest łatwo, albowiem od kilku lat to właśnie ja się poprzez publikacje tu ówdzie zamieszczane zwracałem uwagę na to, że obecna ustawa, w obecnej ustawie z 90 roku popełniono zasadniczy błąd. Wyłączono z ubezpieczenia społecznego dwóch zawodowców. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie emerytalne, to słuszne przedsięwzięcie, ale wyłączono, ale nie wyłączono ich jednak z obowiązku czy z konieczności prowadzenia gospodarstwa. Prowadzenie czy praca w gospodarstwie to ryzyko od wypadku. I oni zostali w ogóle pozbawieni ochrony powypadkowej. I to tu ujęto. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia wypadkowego dla wszystkich rolników, no chyba domyślam się, że posiadaczy powyżej 1 hektara, to jedno. Ale z drugiej strony znowuż tu jest drugi błąd wprowadzony, że znowuż się małpuje, krótko powiem, rozwiązania pracownicze, bo pragnie, też ja o to zabiegam, że zróżnicować składkę wypadkową, bo też nie powinna być jednakowa dla wszystkich, to z różnych powodów, jeżeli czas pozwoli, to zaraz nadmienię, ale co tutaj popełniono taki lapsus, który trochę, no można powiedzieć, że będzie składka różnicowana o wskaźniki wypadkowości w gospodarstwach. Na miłość boską, przepraszam bardzo, kto będzie w stanie określić wskaźniki wypadkowości w poszczególnych gospodarstwach? Jeden wypadek w gospodarstwie, jeden ubezpieczony i 100% wypadkowości będzie.
No tak,
to
no
będzie
bo
bzdura. No. I tak dalej, i monitorowanie wszystkich i tak dalej gospodarstw. Druga bzdura, bo nie ma dzisiaj mocy nawet przerobowej. No, znaczy ten, co takie zapisy tu dokonuje, to widocznie nie wie, w jakich warunkach na przykładowo służby prewencji pracują i tak dalej. No, co do zróżnicowania składek, znowuż jest taka sytuacja, że wszyscy płacą jednakowe składki. I posiadacz gospodarstwa jednohektarowego i ten, co ma 100, 250 hektarów. A wiadomo przecież, że ryzyko wypadku wzrasta wraz z wielkością gospodarstwa. A to między innymi dlatego, że rośnie wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa, park maszynowy, A co najistotniejsze, różnorodność stosowanego sprzętu i skomplikowanego sprzętu. Rolnik małego gospodarstwa ma co najwyżej ciągnik i kilka prostych, podstawowych maszyn towarzyszących. Skomplikowany sprzęt, który stanowi duże zagrożenie, to jest w dużych gospodarstwach. Poza tym, w dużych gospodarstwach są napięte harmonogramy prac, spiętrzenia różnego rodzaju. Nie ma czasu, ciągły pospiech. Łatwiej o wypadek? Łatwiej oczywiście. I no niestety, ale KRUS jest do tego nieprzygotowany w obecnej formie. Taki podstawowy dokument, który ma służyć, bo ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nakłada obowiązek analizowania przyczyn wypadków, ten podstawowy dokument, jaki jest protokół powypadkowy, całkowicie przechodzi obok. Nie ma pytania, w jakim to gospodarstwie ten wypadek miał miejsce.
Proszę panów, już za chwilę oddamy głos słuchaczom, dlatego że warto, żebyśmy tę debatę rozpoczęli. Natomiast co panów zdaniem powinno się jeszcze znaleźć w tej nowelizacji, tej ustawy? Co powinno być podstawą, jak gdyby, no, reformy KRUS-u? Bo na razie to my mówimy o jakiejś takiej kosmetyce pewnych rzeczy po to, żeby zwiększyć tylko składki.
To jest dosyć dobre określenie, że to jest kosmetyczne, są zmiany, są kosmetyczne, natomiast mówi się, że to jest reforma. To tutaj pan redaktor słusznie zauważył. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę kilka jeszcze aspektów wokół tej ustawy. Przede wszystkim całość rozwiązań ubezpieczeniowych nie może wpłynąć na wzrost cen żywności, a taki wzrost cen żywności w tej chwili obserwujemy i uważam, że nie jest to dobry moment do bardzo głębokich i systemowych zmian w ubezpieczeniach.
Dlaczego niedobry moment?
Wzrost cen żywności ma przede wszystkim uderza w rolników, nie w konsumentów, a przede wszystkim w rolników. To jest spadek sprzedaży. Rolnictwo, trzeba mieć też na uwadze, to jest ten dział produkcji, który nie produkuje w zasadzie bezpośrednio na stół, tylko rolnictwo to jest ten dział, który produkuje surowce do przemysłu rolno-spożywczego i dopiero przemysł rolno-spożywczy produkuje dalej. To jest w stosunku, jeden rolnik w stosunku do przemysłu, czy iluś tam pojedynczych rolników w stosunku do przemysłu, to nie jest żadna siła, oni nie mają przebicia.
Panie Wojciech, co pana zdaniem powinno?
Moim zdaniem na reformę KRUS-u to już jest, no już od dawna powinna mieć miejsce oczywiście, reformy KRUS-u, tylko że ona nie może polegać na próbie ogolenia chłopów z pieniędzy, bo takie reformy do tej pory, na tym polegały, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z kieszeni rolnika, przykładowo propozycja Hausnera 1 800 000 zł i mówię jeszcze raz, podkreślam, od rolników ubezpieczonych w KRUS. Czyli byśmy rozłożyli fundament ustroju rolnego, jak są rodzinne gospodarstwa rolne. Natomiast to zadanie większego obciążenia powinno być powierzone reformie podatkowej. Uważam, że ta propozycja, bo to głównie pan senator ma na myśli zmianę wysokości oskładkowania, więc ona jest umiarkowana, za wyjątkiem tych rolników, którzy prowadzą nierolniczą działalność gospodarczą, bo to jest, ta propozycja jest już niebezpieczna. Ona to tutaj się ugodzi w te działania, w przedsiębiorczość, krótko mówiąc, rolników. A reszta jak najbardziej. No trzeba działalność prewencyjną, trzeba obsługę, cośmy my tu mówili. No trzeba się zastanowić, czy renta, czy emerytura ma jakim celom służyć, czy ma powiększać, czy ma służyć rozdrabnianiu, czy ma w ogóle bezwarunkowo dawać i tak dalej, i tak dalej. No, to nic nie będzie kosztować. A to pomoże rolnictwu właśnie, jakbyśmy preferowali jednak przepływ ziemi do gospodarstw rodzinnych, a szczególnie do rolników ubezpieczonych w KRUS i powodowali ich powiększenie.
Rozumiem, że w takim układzie dalszym ciągu. Proponujemy, żeby strukturę gospodarstw rolnych utrzymać i również utrzymać możliwość w dalszym ciągu wytwarzania tej żywności. Natomiast nic nie mówimy, jaka ma być ta emerytura. Co ona ma zapewnić jednak tym rolnikom? Bo jeżeli byśmy powiedzieli, no że no stary człowiek już nie ma siły bycia nawet w tym gospodarstwie, rodzina go nie chce, gdyby chciał pójść do domu opieki społecznej, to rozumiem, że za te 600 parę złotych żaden dom opieki społecznej go nie przyjmie.
No niestety to jest odrębny problem. No na szczęście tych takich przypadków jest niewiele. No, gro przekazywanych gospodarstw, no to jest w ramach rodziny, jest następcą, gdzie jeszcze ta tradycja wielopokoleniowej rodziny na wsi funkcjonuje, nie tylko z nazwy, ale z poczucia pewnej realizacji pewnych obowiązków wobec pokolenia, które wstępuje. No, jest tu też pocieszających, no, wiele kwestii. Muszę powiedzieć, tam gdzie stosunki rodzinne są napięte, to trzeba uświadomić, że rolnik może sobie odpisać też dożywocie za przekazane gospodarstwo.
Jak zdąży to zrobić?
Zastrzec może, no, przepraszam, no, dalej. Ziemia na szczęście jest w cenie. No nie każda, bo jest trochę jeszcze tej ziemi, jest jeszcze są obszary ziemi niechcianej. Ale są już całe obszary ziemi, gdzie można przyzwoitą cenę uzyskać. To jest dwa. Drugie, no jak pod warunkiem oczywiście, że ziemia jest względnie dobrej jakości, to są chętni do dzierżawy. Dzierżawa też jest w cenie. Więc tu trzeba tylko rolnikowi właśnie KRUS, bo rolnik, trzeba powiedzieć, że ten rolnik, który w wieku 65 lat jest często może być i schorowany, i niedołężniały, więc wydzierżawienie, pomoc, czy wybrać jakiś wariant optymalnego rozwiązania dla danego rolnika, powinna jednak to spoczywać na KRUS i mówi się o tym, żeby KRUS był wzbogacony o opiekę społeczną. I to by było się mieściło w tej kategorii.
Panie senatorze, minuta.
No cóż, te założenia moim zdaniem nie spełniają oczekiwań rolników, bo rolnicy oczekują systemu, który będzie jasny, przejrzysty i będzie wpływał na lepsze po prostu finansowanie całego systemu, który zapewni bezpieczeństwo socjalne w przyszłości, w przypadku choroby, w przypadku przejścia na emeryturę, czy w przypadku jakiegoś wypadku. Ten
jakieś
system nie zapewnia.
Niezależności, prawda, tym ludziom. Proszę Państwa, chcemy zaprosić do rozmów bardzo serdecznie. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunek 00-48-56 z USA 011-48-56.
Ojcu Ruś, nie wychodź za dziada, ni na dzień, ni na noc, łączy się nie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Prowadzącym audycję. Wysłuchiwałam tej audycji z pewnym takim znakiem zapytania, bo jednak ta reforma nie powinna być przez wszystkich zaakceptowana, bo państwo mówią, że podwyższenie składki ubezpieczeniowej dla prowadzących działy specjalne, że państwo akceptują takie podwyższenie składki. A ja się pytam, czy, no bo to tak biznesowo brzmi tak pięknie, działy specjalne. Ma ktoś 10 hektarów, mały kurniczek i jaka jest dochodowość z tego kurnika? Będzie obciążony wysoką składką, a tam dochodowości nie ma żadnej w tej chwili i to już od kilku lat. Przy tej cenie paszy dochodowości nie ma, a składkę będzie miał podwyższoną. Czy to jest w porządku? A z tej audycji wynika, że ten jeden pan szczególnie akceptuje takie podwyższenie składki. Mi się wydaje, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Tu trzeba by dochodowość stwierdzić, a nie, że wystarczy, że prowadzi działy specjalne, od razu będzie podlegał podwyższą składkę ubezpieczeniową.
Jedno pytanie. Kto do nas telefonował?
Maria z Olsztyńskiego.
Dziękujemy. Dziękuję. I prosimy o odpowiedź naszych gości ze studia.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, panie.
Ja niestety, ale na temat właśnie działów specjalnych to myśmy tu nic nie powiedzieli. Ja nawet nie wiem, jak tu będą traktowane działy specjalne, bowiem te wszystkie przedstawienia, oczywiście tu teraz wyjdzie jeszcze słabość tego, ale to są założenia do ustawy, że nie w pełni potraktowano wszystkie problemy, bo ustawa, jeszcze raz powiem, to są założenia do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie. I tam się gdzieś rybołówstwie morskim, o drobnych rybakach, i ani słowa, na jakich warunkach ich ubezpieczać, więc tego problemu nie ma, problemu działów specjalnych. Ja mówiłem o, jeżeli to osobach, które prowadzą nierolniczą działalność gospodarczą, obok gospodarstwa, nierolniczą działalność, i o ile mówiłem, to ja tu oponowałem tej czterokrotnej podwyżce, o ile byłem dokładnie wysłuchany.
Prosimy bardzo. Radio Maria, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Ja do audycji.
Prosimy, kogo witamy?
Ja, Helena z Wielkopolski. Chciałabym zapytać o taką rzecz. Teraz będzie reforma ubezpieczeń. U nas jest taki przypadek. Jest dość spore gospodarstwo, ponad 20-hektarowe. I jeszcze jest do tego działalność pozarolnicza, działalność gospodarcza. Ona jest obwarowana, żeby utrzymać się w KRUS-ie, jest obwarowana limitem dochodu. Ta działalność pozarolnicza polega na świadczeniu usług transportowych. I ile do tego limitu przy tak wysokich cenach paliw i części zamiennych, podatek i winiety, i podatek wysoki drogowy, i ubezpieczenie od samochodu, i mając takie gospodarstwo i prowadzi jednoosobowo je, ma jeszcze małe dzieci i teraz jeżeli przekroczy ten limit przychodów, automatycznie będzie wyrzucony z KRUS-u. Czy ten rolnik, który posiada ponad 20 hektarów ziemi, dodatkowo świadczy jeszcze usługi i w tej chwili jego wyrzuci się, on nie jest rolnikiem, a ten, który fikcyjnie dzierżawi hektar ziemi, on będzie miał ubezpieczenie rolnicze, on będzie miał rentę rolniczą, a ten, który prowadzi autentycznie, jest obciążony kredytem na budowę, na zakup ziemi, powiększył gospodarstwo i za jego pracowitość, jego się będzie karało, bo on przekroczy o kilkaset złotych w transporcie, o kilkaset złotych przychody i jego się wyrzuci z KRUS-u. I proszę mi teraz powiedzieć, on świadczy tylko przez krótki okres te usługi, poza tym zajmuje się gospodarstwem. Ma duże, dość spore gospodarstwo i on z tego nie może wyżyć. Dodatkowo jeszcze świadczy usługi. I dlaczego jego się karze, wyrzucając go z KRUS-u? Czy on nie jest rolnikiem?
Pani Heleno, pozwólmy odpowiedzieć naszym gościom, dobrze?
Dobrze, i jeszcze jedna rzecz.
Pytanie? Prosimy.
Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego się nie zróżnicuje? Bo przecież tu są tak spore nakłady na to, żeby tę usługę wyświadczyć, trzeba wszystkie opłaty najpierw ponieść i teraz 3/4 roku on jest w polu. On świadczy, on pracuje na swoim gospodarstwie, a tylko dodatkowo świadczy te usługi, ale on po prostu w bardzo krótkim czasie potrafi ten limit przekroczyć. Ale to jest przychód, ale to nie jest dochód. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i prosimy.
To, co pani mówi o tej kwestii przekraczania progu dochodowego dla osób ubezpieczonych KRUS, prowadzących równocześnie nierolniczą działalność gospodarczą, to nie został rozstrzygnięty, został rozstrzygnięty 4 lata temu w ustawie o zmianie ustawy z 2 kwietnia 2004 roku właśnie wprowadzono te zasady z tym, że ten próg, co ja znaczy mówiłem, ja wiem, że ten próg, to ja mówiłem, że tam ten przeliczenie, to idzie o dochód, a nie o przychód. A więc różnica między przychodem a poniesionymi kosztami. Jak pani tu na początku podkreśliła, że paliwo wzrosło, tamto wzrosło, dochody zmaleją. Więc groźba przekroczenia tego progu będzie mniejsza. Ale tym niemniej jest tu wiele wokół tej kwestii biurokratycznej mitręgi. Mianowicie, jak ona wygląda dzisiaj? Według interpretacji przepisów przez KRUS, rolnik, który przekroczy ów próg, automatycznie jest odsyłany do ZUS-u, no i płaci składkę, wiadomo jaką, kilkakrotnie wyższą. No i są takie przepisy, są, ale ten rolnik nie ma powrotu automatycznego po roku czasu do KRUS-u. Bo przykładowo jest wyłączony z KRUS-u, przez rok będzie w ZUS-ie, obniży sobie skalę dochodów, zmieści się w progu i mógłby wrócić do KRUS-u, a co przepisy czy interpretacja przepisów przez KRUS mówi? Nie, nie wolno mu. On musi się pierw wyrejestrować na 3 lata, czyli ponownie być ubezpieczonym w KRUS-ie i dopiero po 3 latach rozpocząć tą działalność na nowo. Ja chcę tę sprawę poruszyć, bowiem KRUS się powołuje na artykuł 5a, który mówi, że rolnik, który był 3 lata ubezpieczony i rozpocznie. Ja twierdzę, i to oczywiście, o ile będę tu współpracował z jakimś klubem w regulacji, czy poprawie tych regulacji, że ten rolnik nie rozpoczyna, on kontynuuje, tylko w ZUS-ie. Wciąż kontynuuje. I dlaczego nie ma, może po roku wrócić? Więc tu jest... Same przepisy i interpretacja. Mówiąc, obrosły one w dużej mierze czym? No nie, co u podłoża jest takich interpretacji? Na ogół jest niekompetencja i nastawienie, że trzeba wszędzie i gdziekolwiek golić, strzyc i zarobić na rolniku. No. No,
proszę pana, tak. Pamiętam sytuację, kiedy właśnie wyszło to rozporządzenie, bardzo dużo rolników straciło możliwość i musiało przejść do ZUS-u. Czy na dzień dzisiejszy ta sytuacja tego progu nie można podwyższyć w związku z tym, że jednak trzeba ponosić większe nakłady, by móc ten próg uzyskać?
No podwyższono, tak podwyższono jak wszystkie emerytury, czyli o kilkadziesiąt złotych ten próg.
Jeszcze jest z nami pani Helena, prosimy.
Tak, jeszcze chciałabym właśnie wyczulić na to, że będąc rolnikiem, bo jest sporo hektarów do obrobienia, on w okresie zimowym, późno jesienno-zimowym świadczy usługi. Jeżeli go się wyrzuci do ZUS-u, to on zbankrutuje w jednym roku, bo on nie udźwignie składki ZUS-owskiej, bo on ma dochody z rolnictwa, a nie jest w stanie świadczyć cały rok usług, bo on ma gospodarstwo i chce być rolnikiem, płaci podwójną składkę, ale dlaczego jego się karze za jego pracowitość? Bo to jest kara dla niego. Tylu cwaniaków utrzymuje KRUS, którzy fikcyjnie dzierżawią ziemię po to, żeby być na KRUS-ie, a on pracuje na okrągło.
Pani
tylko
Helena,
żeby nie zbankrutować, świadczy usługi, żeby dorobić go do gospodarstwa, jego znów się karze wyrzuceniem do ZUS-u. To lepiej, niech on nic nie robi. Niech idzie na zasiłek, będzie wtedy korzystał. Bo inaczej to ja nie wiem, nie korzysta z zasiłku rodzinnego.
Pani
nie
Heleno,
ma żadnych świadczeń.
Pani Heleno, zrozumieliśmy już tę wypowiedź.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, tak.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Można już mówić?
Tam? Tak.
Ja przysłuchawiałam się, jak była rozmowa w telewizji na temat spraw rolniczych.
I kto do nas telefonuje?
Dzwoni Janek z Białegostoku.
Prosimy.
No, mam takie dwie uwagi i uważam, że to jest pierwsza uwaga. Odnoszę wrażenie, jakiś pan z Kierniewic mówił, że zna dokładnie wieś i że teraz tym chłopom, nazwijmy tak po imieniu, żyje się lepiej od tych mieszkańców, którzy są na emeryturze w mieście. Ja bym proponował mu, ta ziemia odlogiem leży. Bo podejrzewam, że on pochodzi ze wsi, wyjechał do miasta, uciekł po prostu ze wsi wtedy, kiedy musiał ciężko pracować. By się pojechał, sobie znalazł, ziemia odlogiem leży. I sobie stał się rolnikiem i będzie bardzo dobrze się czuł. To jest skandalicznie, że my słuchamy takich wypowiedzi. Zresztą to ekspert tam w telewizji Trwam też to potwierdził, że się lepiej wiedzie. To jest skłócanie ludzi. To jest taka filozofia marksistowska. Druga sprawa, to też pan ekspert tu się wypowiadał, że chłop narzucić jemu taki chomąt, żeby nie miał prawa sprzedać swojej ziemi. Ja bym proponował panu ekspertowi, żeby swoje mieszkanie, które ma na własność, przypuszczam notarialnie, nie mógł sprzedać, tylko musiałby sąsiadowi odsprzedać. Przecież on powinien, ten właściciel tej ziemi, decydować, komu ma sprzedać tą ziemię. Oczywiście po takiej cenie, jaka mu będzie odpowiadała. To są te dwie moje sprawy, uwagi, bo naprawdę dużo się mówi na temat rolnictwa, ale mało się o nim wie. Podejrzewam, że ten pan ekspert to pochodzi z Warszawy. No ale nie chcę być złośliwy. Wiem, że nas chłopi żywili i bronili. Ja mam swoje lata. Jak była wojna, to widziałem, jak miasto uciekało na wieś i tam przetrwało wojnę. A teraz się wypowiada taki pan ekspert, jak to ma wyglądać emerytura dla chłopa. To byłoby wszystko. Dziękuję.
Momencie. Prosimy bardzo, panie Wojciechu, ale ja bym chciał zwrócić uwagę, proszę państwa, no, żebyśmy tak się nie oceniali za bardzo, dlatego że nie wszystko zostało dobrze zrozumiane. Bardzo proszę, panie Wojciechu.
Po pierwsze, warunki na wsi, na mieście to nie dotyczyły tylko szczególnych warunków emerytów. I była porównywana sytuacja wielopokoleniowej, tradycyjnej rodziny, przy której emeryt żyje, rodziny wiejskiej, chłopskiej czy rolniczej, i w sytuacji emeryta, który w 30% ma też emeryturę najniższą, bo 30% emerytów ZUS-u ma najniższą, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, w tym wypadku w mieście. I chyba no, trzeba być obiektywnym i policzyć i porównać te sytuacje. Bo to chodzi o koszty. Teraz ja tu nie mówiłem, przecież mówię, że ma za darmo sprzedać. Mówiłem o tym, że trzeba, jakby to powiedzieć, stymulować przepływ ziemi z gospodarstwa, które jest zlikwidowane, do gospodarstwa sprawnego, a najlepiej do rolnika, który jest ubezpieczony w KRUS celem jego powiększenia. A na jakich warunkach? Ani słowa nie powiedziałem. No wiadoma sprawa, jak to jest osoba obca, że można sprzedać. A jeżeli się nie zdecyduje na sprzedaż, to może wydzierżawić, a jak chce, to i może przekazać nieodpłatnie, ale to jest wola rolnika. Ale o tym nie mówiłem. I takie są warunki. Dziś rolnik ma zabezpieczone taką możliwość zbycia gospodarstwa, czy przekazania, czy likwidacji poprzez formę sprzedaży, przekazania nieodpłatnego i wydzierżawienia. Natomiast mówiłem o stymulowaniu tego przepływu celem, no niestety, ale powiększenia wielkości gospodarstw. No bo co tam dużo mówić, tych gospodarstw sprawnych, towarowych, które dają dochody, godziwe dochody, gwarantujące rozwój i właściwe utrzymanie i korzystanie z dóbr cywilizacji, jest stosunkowo niewiele w Polsce. Takich gospodarstw trzeba sprzyjać w tworzeniu większej ilości takich gospodarstw.
Panie senatorze, bo myśmy tam w telewizji mieli właśnie głównie rozmowy ludzi z miasta. Dobrze się wieś odzywa, prawda?
Oczywiście z uwagą wysłuchałem tych głosów i odnośnie tego ostatniego telefonu, no gospodarstwo stanowi własność rolnika i rolnik jest ubezpieczony, płaci składki i z tytułu tych składek ma otrzymywać emeryturę, czy jeżeli zachoruje, ma otrzymywać rentę. Natomiast no, nie można łączyć tutaj bezpośrednio otrzymania emerytury z jakąś formą zachowania się co do sprzedaży, zbycia czy przekazania samego gospodarstwa. To jest to realizowane, to co pan przed chwilą mówił, ale to jest na zasadzie jakby dodatkowego wsparcia w postaci rent strukturalnym. Tam faktycznie jest przekazanie w zamian za jakieś dodatkowe pieniądze.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Centralnej Polski. Czy ja jestem na antenie?
Tak, prosimy pani Anno.
Chciałam się zapytać, posiadam gospodarstwo w mieście, mam 55 lat. Miasto opracowało plan zagospodarowania przestrzennego. Czy ja muszę przekazać następcy, czy automatycznie plan zagospodarowania przestrzennego mówi o tym, że gospodarstwo jest przekazane?
Czy możemy odpowiedzieć?
No nie mówi o tym. No nadal jest, że plan, to jest plan.
Aha.
A, to jest plan. I można, przykładowo, można ziemię odrolnić, a wcale się nie musi. I nadal można użytkować tą ziemię i płacić po prostu zwykły podatek i być rolnikiem. Tylko co o tym decyduje? Odrolnienie przykładowo, że tą ziemię można przeznaczyć już na inne cele. Oczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego jest określony cel, na co można odrolnić. Czy na zabudowę przemysłową, czy na budownictwo, tak, i tak dalej. Tak samo tu w tym przestrzennym. No to wie pani, tych planów było wiele. Ja mieszkam rzeczywiście w Warszawie, także ten przedmówca dobrze wyczuł. I tych planów przestrzennych jest wiele i od lat iluś tam i one w zasadzie albo do tej pory nie zostały zrealizowane, albo zostały zmienione. Póki jest sytuacja taka, że ma pani ziemię, to pani prowadzi, oczywiście warunkiem uzyskania emerytury będzie zaprzestanie działalności rolniczej. A zaprzestanie działalności rolniczej jest jasno zdefiniowane. Trzeba przekazać posiadanie. Albo poprzez w drodze dzierżawy, albo w drodze przekazania odpłatnego lub nieodpłatnego. No, chętnie, jeżeli to jest miasto i zależy na jakie to cele ta ziemia jest przeznaczona w planie zagospodarowania, to nabywcy się znajdą, jak chce pani sprzedać. No.
Ale jeszcze chciałam spytać, może być to w drodze dzierżawy.
A
dzierżawa
może być,
musi być jakoś określona?
Dzierżawa na co najmniej 10 lat. Osobie obcej.
Aha, osobie obcej.
Tak, to też jest, jak nie wie pani, co zrobić w tej chwili czasem najlepiej, dobrze jest poczekać, bo być może, że jeżeli idzie, to czas weryfikuje cenę w górę, a nie musi pani sprzedawać, nie wie pani co, jak, no to lepiej poczekać. No.
No właśnie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Gorąco pozdrawiam ojców prowadzących i państwa również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Bardzo proszę.
Mogę mówić?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Edward Zachodniopomorskiego.
Prosimy, panie Edwardzie.
I chciałem odnieść się do tych słów. Bo ja zacząłem słuchać 21.50, także wszystkich serdecznie pozdrawiam w studio i chciałem się odnieść do tych słów, co jeden z panów mówił na temat tych 40 tysięcy, które dostaje z dotacji rolnik. A te 40 tysięcy, to chciałem powiedzieć, że utoną w gospodarstwie z powrotem, że znaku po nich nie ma, chociaż ma 50 hektarów czy 100 ten rolnik. I chciałem się zapytać o parytet dochodów w stosunku rolnika do miasta. I chciałem się zapytać, czy panowie wiedzą, jak byli rolnicy bici po wojnie i zmuszani do obowiązkowych dostaw i do wywożenia kloców z lasu i innych rzeczy. I zmuszani do kołchozu.
Panie Tadeuszu, proszę przejść na odbiór. Dobrze?
To dziękuję za tę możliwość wypowiedzenia się i życzę wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać.
Ja myślę, że tak, że no 21.50 późno pan może zaczął słuchać, ale też i myślę, że no nie te tematyśmy dzisiaj poruszali, ale bardzo proszę panie senatorze, no sytuacja to jest dosyć poważna, no bo tak z jednej strony ciągle porównujemy się, prawda, wieś, miasto, z drugiej strony mówimy o tym, co musiała wieś przejść, żeby ewentualnie dzisiaj no, mieć tą emeryturę.
Tak, no chciałem wyjaśnić przede wszystkim jedną rzecz, która tutaj nie została do końca wyjaśniona. Chodzi o dopłaty bezpośrednie, dotacje, jakby je nie nazwać. I odnoszę wrażenie, że z tej naszej tutaj dyskusji niektórzy doszli do wniosku, że dopłaty bezpośrednie to są naszym rolniczym dochodem. Nie. To jest dopłata do produkcji i to nie jest brane pod uwagę, że to jest dochód. To jest jako element samej produkcji. Nie można tego łączyć, że oprócz dochodu to rolnik otrzymuje jeszcze dopłaty bezpośrednie. To nie jest dochód, to jest dopłata do produkcji z tego powodu, że rolnik produkuje, ma swoje powiedzmy ugruntowanie to zarówno w przepisach, jak i no, w samej zasadzie.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Halo, jesteśmy?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dzwoni tu Krystyna z Małopolski. Ja chciałam witam wszystkich tam panów. Ja chciałam taką poradę od panów co do mojej gospodarki. Mam gospodarkę i wszystko leży w gruzach. Nie dano mi przekazać dzieciom tej gospodarki. Tak mnie zniszczyła gmina, sąsiedzi, że pozbawili mnie, co miałam 3 drogi do domu dojazdowe, to mnie pozbawili wszystkich dróg. Przepisali komu innemu, sąsiadom w koło. Co ja się nachodziłam do gminy, do powiatu, do województwa pisałam. Nikt mi nic nie pomógł. W gminie to już powiedziałam, że albo życie, albo... Bo już nie wiedziałam, co robić. Mąż, jak się dowiedział, co zrobiono nam z gospodarką, w środku zabudowy wytyczono nam drogę. W 83 roku mierzano i tyczono nam drogę. A powiedziano nam, że punkty robią na dalekie pola mierzać. Człowiek się nie znał na tym. Tak zniszczona, że jak się mąż dowiedział, to co jest narobione, jak my przepisywali te grunty, chcieliśmy synowi przekazać, to aż patrz, bo nie wytrzymało serce. A ja zostałam stąd z gryzotą, tylko płacz, dostałam zapalenie całej głowy, tak, że straciłam oko na wzrok, drugie, też mam bardzo liche. I wszystko, dzieci załamane, tyle się w życiu narobiła, 8 dzieci miałam. Gospodarka 8-hektarowa, ciągniki, syn kupił sobie takie jedno, zremontował, co miał objąć tę gospodarkę. No jak ja mam objąć gospodarkę, dziecko, jak nie ma dojazdu? To mnie tak straszone, jak poszłam, zwracałam się do gminy, co się w tej gminie dzieje, jak robią, wszystko im w oczy powiedziałam. To przyszła komisja z gminy, to przyszła z policją, policjant mi jeszcze mierzy drogę, że ja mam oddać tej mojej własności, moją własność.
Pani Krystyno.
Drzewa w granicy.
Pani
powycinali
Krystyno.
Mi, oblali,
Halo.
Podpalili.
Halo,
nikt,
Pani Krystyno.
Nikt nie pomógł. Jeszcze w gminie powiedzieli, że muszą mnie całkowicie zniszczyć, żebym nie miała nawet emerytury z rolnictwa. No tragedia. Dzieci rozpili mi syna. Pod sam dom z wódką przychodzili.
Pani Krystyno, bardzo przepraszam. Pani Krystyno, proszę, proszę posłuchać. Nasi goście spróbują odpowiedzieć, dobrze?
Pani senatorze, bardzo proszę.
No sytuacja pani jest bardzo dramatyczna. Bardzo przeżyłem to, co pani tutaj mówiła. No cóż, co mogę zaproponować w tej sytuacji? Myślę, że kontakt ze mną i w jaki sposób wtedy możemy rozwiązać. Na pewno tutaj w tej formie nie jestem w stanie podać jakiejś odpowiedzi, czy w jakiś sposób pomóc, bo rozumiem, że pani w tej sytuacji trzeba w jakiś sposób pomóc.
Ja rozumiem, ale panie senatorze, to jest Małopolska, ta pani mówi, że ma konkretne dolegliwości, także jej może być trudno dojechać do was, także może jakoś inaczej, może nawiązać
kontakt.
No
to można listownie opisać sytuację i wtedy w zależności od tego, co tam trzeba w tej sprawie zrobić, w jaki sposób można tę sprawę rozwiązać, spróbuję tą sprawę...
Może pan poda swój adres biura senatorskiego, jak ta pani słyszy, może sobie...
No jeżeli pani słucha, mogę podać adres, to jest Rawa Mazowiecka, ulica Kościuszki 18, senator Grzegorz Wojciechowski.
Rawa Mazowiecka, ulica
Kościuszki 18.
Rawa Mazowiecka, tak?
Tak.
Pan senator Grzegorz
96200 kod.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z centralnej Polski. Proszę ojca,
jak... A jak na imię?
Jerzy.
Proszę.
Chciałem zapytać tych panów właśnie, teraz jest odnośnie, można od 60 lat iść na wcześniejszą emeryturę. Czy w tej nowej ustawie będzie zmiana, czy będzie tak samo?
Tu jeszcze ten materiał, oparcie o który dzisiaj rozmawialiśmy, to nie jest projekt nowej ustawy. Tam są założenia do pewnych zmian, szczególnie do zmian w wymiarze składek i kilka innych. Jeszcze no rozszerzenia ustawy wypadkowej i to by było wszystko. Natomiast wcześniejsza emerytura. Ja tylko mogę... Jest ta możliwość, że owszem, mężczyzna w wieku 60 lat, kobieta w wieku 55 lat może iść na wcześniejszą emeryturę, oczywiście na pewnych określonych warunkach, że część uzupełniająca jest płatna w 75% i sukcesywnie co roku potem o 5% przyrasta. Może też mężczyzna iść na rentę, znaczy uzyskać, starać się o rentę strukturalną w wieku 55, jak ma 60, to również. A czy tu będzie zmiana? Ja tylko mogę, no mogę spekulować, bo znam przykładowo projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego sprzed 4 lat i tam rzeczywiście był taki zamiar, żeby zlikwidować. Tłumaczono to tym, że są renty strukturalne, które tą funkcję wcześniejszego świadczenia spełniają. Ale to nie jest dokładnie zapisane. Sądzę, że będzie to utrzymane, przynajmniej dla współmałżonka, bowiem jest tak, że jest ta różnica wiekowa. Jak mężczyzna osiąga 65 lat, kobieta jest nieco młodsza, więc tam prawdopodobnie będzie się to uwzględniać. Ale mówiąc, spekulacja, nic więcej nie wiem. Trzeba śledzić przepisy. Jak ma pan możliwość uzyskania renty strukturalnej, niech się pan stara, bo to... I będzie pan miał na pewno to wcześniejsze świadczenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Ryszard z Sernowatki.
Prosimy bardzo.
Ja mam właśnie takie pytanie. Nabyłem pole ponad hektar i w planie zagospodarowania przestrzennego jest właśnie jako pole rolne, a właśnie tam jest tak, że pokryte jest sosną. Już są różnej wielkości, nawet do 2 metrów. Cały obszar jest pokryty sosną. No i po prostu chciałem to zostawić jako las, na las. I co ja powinienem w tej sprawie właśnie zrobić?
Proszę przejść na odbiór, panie tak, Ryszardzie. Dziękuję. Z Bogiem.
Proszę bardzo, panie.
Ja bym nie radził zmieniać, bo jak pan to zaleci, no to będą trudności potem w sprzedaży, bo chyba z tego, co ja zrozumiałem, pan kupił nie dla celów rolniczych. To jest pewnego, jeżeli to jest pole, no tam sądzę, że są samosiewy, sosna, pewnie i brzoza oprócz tego. Jeżeli pan to zmieni charakter na grunty leśne, to będzie potem problem o zmianie. To będzie kosztowna zmiana i problem będzie w zbyciu. No bo ja tak zrozumiałem, bo pan wszystkiego nie powiedział, bo chyba w tej chwili to jest użytek rolny. No, może się pan ubezpieczyć krusy, jak to jest powyżej hektara.
Proszę bardzo, panie senatorze.
Znaczy tu jest taka rzecz, że są jakby dwa wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze to jest faktycznie zgłosić się do ewidencji gruntów i zgłosić, że ta działka jest działka leśna. No i oczywiście zmiana później z leśnej na rolną jest trochę trudna. Ale można, ponieważ no to tam są różne takie, rozumiem, drzewa nie do końca stanowiące las, bo raczej to jest teren zakrzaczony. I można zgłosić także w ewidencji gruntów jako teren zakrzaczony. On się różni tym, że las to jest oznaczany literką tam LS, a to jest LZ. Którym się orientuje, to wiadomo, o co chodzi. I wtedy bardzo łatwo jest ten teren z powrotem przekształcić na rolny i mniejsze zresztą problemy są przy zgłaszaniu. Z tym, że czasami może to powodować pewne koszty, jeżeli ta działka nie jest cała zajęta tym lasem. Musi wtedy przyjechać geodeta i odpowiednio oddzielić i określić
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Ryszard z województwa łódzkiego.
Proszę.
Tam jest pan senator Wojciechowski, co jest mój ziomek, bo ja jestem raczej od Rawy Mazowieckiej. Ja mam taką sprawę. Ja jestem sołtysą od niedawna i nawet chciałem poruszyć do to, zaprosić kiedyś pana senatora z naszej gminy, żeby poruszyć taką sprawę właśnie tych dwóch zawodowców. Bo już mam u siebie kilka takich przykładów, że pracownik był na ZUS-owskiej i przeszedł na ZUS-owską emeryturę, a miał swoje gospodarstwo i tego, przechodząc z ZUS-u na emeryturę, tego gospodarstwa nie musi się pozbyć. I to gospodarstwo zostaje, czy ono jest małe, czy jest duże, zostaje i po prostu jak jest jakaś cośkolwiek nieporozumienie w rodzinie i ten na przykład starszy człowiek, dziadek, nie musi tego gospodarstwa zdać i zostaje to gospodarstwo, po prostu bałagan zostaje w gospodarstwie. A my, rdzenni rolnicy, to jesteśmy z KRUS-u, to na przykład mój brat był po wypadku, to musiałem szukać kogoś, żeby ziemię zdać w dzierżawę na 10 lat, to tamto, bo musi się ziemi pozbyć, żeby dostać choćby rentę inwalidzką na rok czasu czy na dwa. I właśnie taki temat chciałem poruszyć, jedna sprawa. Druga sprawa właśnie, co podwyższenia tych składek emerytalnych. Ja u siebie na 8 hektarach, słaba ziemia, bo podatku płacę niewiele, 20 zł na ratę. I chcąc nawet wziąć meble i na spłaty, na raty, nie miałem dochodowości te 500 zł, żeby wziąć meble jakieś na raty. A co to dopiero mówić, żeby jeszcze taki rolnik, jak na słabszych ziemiach do 10 hektarów, mógł jakieś wyższe składki spłacić. Takie sprawy bym miał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Więc, no cóż, mogę powiedzieć, zapraszam po prostu do swojego biura, jeżeli jest taka potrzeba spotkania się, bardzo chętnie spotkam się z rolnikami. Co do konieczności przekazania gospodarstwa, no ja już tutaj wielokrotnie mówiłem, że jestem przeciwny, żeby rolnik, żeby dostał emeryturę, musiał przekazać czy pozbyć się gospodarstwa. Emerytura wynika ze składek, które płaci. Nie ma to znaczenia, czy te składki w 100% one pokrywają, czy w jakimś mniejszym zakresie. Natomiast wynikają z faktu ubezpieczenia, a nie z faktu pozbycia się gospodarstwa. Tutaj coś jest nie tak zrobione.
Bardzo proszę, pan Wojciech.
Trochę tu trzeba będzie uzupełnić, bowiem rolnik wcale nie musi za emeryturę przekazać. Tam konstrukcja tej składki, z emerytury wygląda następująco. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej, która jest pochodną składek, i z części uzupełniającej, dotowanej przez państwo. I ta część uzupełniająca właśnie jest uzależniona od przekazania gospodarstwa, a ta część składkowa pochodna, ta część składkowa pochodna składki jest płacona na wniosek bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Z tym, że oczywiście ta część uzupełniająca to jest, można powiedzieć na dzisiaj, to jest 85% świadczenia całego, chyba, może trochę, to zależy od kogo, a część ta składkowa, no to jest ta mniejsza część, to jest te około te 20%, można, trudno, dawno już nie przeliczałem, to jest 15 czy 20% i siłą rzeczy na całość świadczenia takiego tego 600-złotowego czy 700-złotowego rzutuje ta część uzupełniająca, uzależniona od przekazania.
Ja myślę, że tak, że to ciągle wchodzimy, panie senatorze, w tak zwany podział ZUS, KRUS, a więc ubezpieczenie w ZUS-ie nie, i praca, i częściowa praca tylko w rolnictwie, daje możliwości inne niż praca w gospodarstwie. O to chodziło temu panu.
Bardzo proszę. Odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo? Proszę
Dzień
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta Zamościa. Skończyłam w tym roku 55 lat i mam 28 lat pracy. Czy właśnie mogę przejść na tą wcześniejszą emeryturę?
55 lat i 25 lat pracy,
28
tak?
lat pracy.
No jak najbardziej, 20 wystarczy, tak? Tak.
No właśnie, ja mam 6 dzieci.
No, pod warunkiem, tak a ja na jaką pani chcę rentę czy emeryturę przejść? Przepraszam bardzo, bo pani może i rentę...
ZUS-owską, bo ja pracowałam...
A w ZUS-ie?
Tak, tak.
No bo my o sprawach KRUS-u mówimy. No to kobieta i w KRUS-ie i w ZUS-ie to musi się wylegitymować 20-letnim okresem pracy i ubezpieczenia. Aha.
Nie 30 lat pracy,
nie,
tak?
A to wtedy 30, to jakby... A, przepraszam, ile pani ma lat? O, tu bym gawę popełnił. 55 lat, to pani musi mieć 30 lat. Przepraszam bardzo.
No właśnie.
30,
no,
ja tak, mówię, tak. To, bo ja wciąż myślałam, że pani w KRUS-ie jest, to przepraszam bardzo. No.
Nie, nie.
A to ZUS, to jest inna historia.
To jest inna historia zupełnie.
6 dzieci urodziłam, wychowałam.
A ma pani ziemię?
Nie, 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 nie.
O, no, bo odpowiedział może coś.
Dziękujemy pani Elżbieto.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Teraz i zawsze, tylko prosimy troszeczkę głośniej, bo zupełnie nie słyszymy, dobrze?
Proszę uprzejmie o taką informację.
Kto telefonuje do nas?
Wiesława z Centralnej Polski. Czy mężczyzna, który ma tylko 50 lat, teraz kończy 50 lat, ale jest po wypadku jako rolnik, może otrzymać tą rentę strukturalną, czy to jest niemożliwe?
Dziękujemy. Prosimy przejść na odbiór.
Może otrzymać rentę strukturalną osoba, która ukończyła 55 lat. Przez ostatnie 10 lat przynajmniej była 5 lat ubezpieczona i nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury. Więc tutaj jest osoba po wypadku i nie wiadomo, czy tego prawa nie ma. Jeżeli ma ustalone prawo do renty lub emerytury, oczywiście to eliminuje z renty strukturalnej.
Bardzo proszę pana.
Ale tu w tym przypadku grozi inwalidztwo, wiek 50 lat, to jeżeli, no oczywiście trzeba moim zdaniem złożyć wniosek o rentę do KRUS-u, to nie znaczy wniosek skieruje się na komisję lekarską, będzie inwalidztwo i wtedy się, jeżeli będzie orzeczona niezdolność całkowita, czy niezdolność, całkowita niezdolność do pracy, zastanowić się, czy warto czekać do 55 lat. Prosty rachunek. Renta strukturalna przysługuje przez 10 lat. Przez 10 lat od 55 do 65. Ona jest płatna w wysokości 1,5-krotnej. Renta inwalidzka, jakby tu orzeczono inwalidztwo w wieku 50 lat, on otrzymuje rentę w wysokości 100%, bo, czyli A, o 5 lat wcześniej, czyli faktycznie wychodzi per saldo na to samo, a ma wcześniej, dużo wcześniej owe świadczenie. Więc ołówek w rękę, decyzję to nie przesądza sprawy, będzie uznane inwalidztwo, jeszcze raz się zastanowić i... No z tym, że trzeba będzie wtedy też pomyśleć o przekazaniu gospodarstwa. No.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Mówi Leokadia z Krakowa.
Prosimy.
Ja w sprawie córki, dzwonię z Krakowa, która w sprawie córki, która mieszka na Podkarpaciu. Jest taka sytuacja, że ona pracowała w zakładzie pracy 17 lat, potem poszła z konieczności, zwolnili ją właściwie z pracy, bo dziecko dostało celiakię, 7 lat nie pracowała, a w tej chwili przenieśli się na wieś i mają 49 albo 50 arów. Czy ona może korzystać z KRUS-u?
Proszę bardzo.
Ona nie ma pracy, nie ma tam, przenieśli się w takie miejsce.
Prosimy przejść na odbiór.
Może na wniosek, przepraszam bardzo, może osoba, która ma poniżej 1 hektara przeliczeniowego, może o ile nie ma żadnych innych źródeł dochodu i tak dalej, pracy innej, może wnioskować o przyznanie, znaczy objęcie ubezpieczeniem na wniosek, czyli dobrowolnie. Według obecnego stanu przepisów, z tym, że być może zlikwidują tą możliwość przyznawania, to znaczy obejmowania ubezpieczeniem na wniosek, ale w ramach, jak tak się mówi, w ramach dóbr nabytych, dobrze nabytych, osoby, które są już dziś ubezpieczone, będą prawdopodobnie mogły kontynuować. Tą drogę się zamknie tym nowym, oczywiście jak ta ustawa wejdzie, nowa ustawa jak wejdzie. Także radzę wniosek o objęcie ubezpieczeniem na wniosek najbliższej placówce KRUS-u.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Podlaskiego. Ja tak siedzę, nasłuchuję się, późno przyjechałem. I chciałem się zorientować, bo już jestem rencisto. Przekazałem dla syna gospodarstwo. Mam 57 lat. Na tą strukturalną rentę. A żona ma 54. I czy po ukończeniu 55 lat, czy będzie jej też należeć jakaś renta, czy po prostu, czy to, bo to tak słyszę, że różne tam jakieś ustawy mają być, że dopiero 60 lat i bardzo proszę i chciałbym się dowiedzieć, może tam panowie
kompetentni. Panie Stanisławie, proszę przejść na odbiór i wysłuchać, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Z chwilą ukończenia wieku 55 lat małżonka może wnioskować o wcześniejszą emeryturę. KRUS, o ile ma, legitymuje się. A teraz trochę zmęczony jestem i uleciało mi z głowy tam 100 hektarów, raczej 100 kwartałów ubezpieczenia, czy 120? Chyba 120, ale to proszę się zapytać. Będzie, jeżeli będzie ten 120 kwartałów ubezpieczenia, czyli 30 lat, to będzie mogła wnioskować o ubezpieczenie, raczej o emeryturę wcześniejszą.
KRUS. Ale w KRUS.
Natomiast KRUS chodzi, nie rentę strukturalną, tylko ubezpieczenie, tą emeryturę KRUS-owską.
Proszę Państwa, z uwagi na to, że już czas nasz dobiega końca, może takie krótkie podsumowanie. Mamy te założenia, zaczyna się poważna debata, prawda, w społeczeństwie. Czego byśmy oczekiwali, panie senatorze? Podsumujmy tą audycję, ale również ukierunkujmy ludzi, którzy są związani z rolnictwem, czego oczekiwalibyśmy od zmian.
Przede wszystkim powinniśmy oczekiwać od tych zmian tego, żeby ta nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnikom służyła tym rolnikom lepiej niż ta dotychczasowa. Te założenia mają wiele wad. Oprócz tego, że są bardzo lakoniczne, że nie wprowadzają jakichś nowych elementów, niebezpiecznie rozszerzają zawód rolnika. Mówiło się o tak zwanym uszczelnieniu, czyli aby z tego systemu nie korzystali ludzie, którzy tak naprawdę rolnictwem się nie zajmują. Te założenia tego nie gwarantują.
Panie Wojciechu, bardzo proszę.
Uważam, żeby uporządkować i zracjonalizować system ubezpieczenia społecznego rolników, to nie można się zamykać do samej kwestii ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tu już nasi rozmówcy mówili o takiej sytuacji, jak to jest, że rolnik musi przekazać gospodarstwo, a emeryt ZUS-u może mieć nie wiadomo ile, bo tak rzeczywiście jest, emeryt ZUS-u może mieć 1000 hektarów ziemi i to nie ma żadnego wpływu na jego emeryturę. Zaś rolnik, który przekaże gospodarstwo, rolnik indywidualny, który przekaże i zechce dorobić, no bo jak ma dorobić, jak nie poprzez uprawę ziemi, bo przecież dla niego pracy na pewno nie będzie, tą pracę jest trudno, jedyne co potrafi, no znaczy, tak mówiąc, potrafi może więcej, ale co jest dostępne dla niego, to uprawa i dodatkowy zarobek poprzez uprawę kawałka ziemi, to jeżeli, czy działu specjalnego, to jeżeli przykładowo będzie użytkował więcej jak hektar, to momentalnie mu się zawiesza świadczenie, mimo że przekazał swoje gospodarstwo. Ostatnia nowelizacja z 2004 roku zlikwidowała taką możliwość dzierżawy z gruntów Agencji Nieruchomości, bo można, rolnik, emeryt mógł dzierżawić, w tej chwili tą możliwość zamknięto. I Inaczej mówiąc, emeryt KRUS-u jest emerytem gorszej kategorii. Emeryt ZUS-u po uzyskaniu emerytury może ponownie podjąć pracę i uzyskiwać zarobek, jak ma 65 lat, o nieograniczonej ilości, bez wpływu na zawieszalność emerytury. Emeryt KRUS-u analogicznie nie ma takiej możliwości, gdyby zechciał to, co potrafi, czyli uprawiać ziemię, momentalnie by mu się zawieszono emeryturę. Więc przegląd. Potem ustawa o przeciwdziałaniu bezrobociu czy o zatrudnieniu i tak dalej, bo ona teraz zmieniła nazwę, również trzeba uporządkować. Jak to jest, że z jednej strony rolnik, który jest dwuzawodowcem, pracuje, pracodawca płaci za niego składkę na fundusz pracy, kończy pracę, czy to z powodu bezrobocia, czy zamknięcia zakładu, czy z innych przyczyn, nie uzyskuje, jak ma powyżej 2 hektarów, wykorzystuje się to przeciwko niemu, nie uzyskuje statusu bezrobotnego, całą gębą jest rolnikiem. Z jednej strony uznajemy poprzez to, że jest rolnikiem pełnowartościowym, z drugiej zaś strony mówimy, że takie gospodarstwo to znowuż jest archaiczna forma i tak dalej. Przepisy są niekonsekwentne. Jak nie z tej, to z drugiej strony, prawda, raz się wmawia, że archaiczna forma, z drugiej strony wmawia się, że ta archaiczna forma to jest dostateczne źródło utrzymania dla takiego rolnika.
Ja bardzo serdecznie dziękuję panom, zarówno panu senatorowi, jak i panu Wojciechowi za rozpoczęcie tej debaty wspólnej. Proszę państwa, mi się wydaje, że chcąc mówić o zmianie sposobu myślenia, trzeba zmienić również całą mentalność związaną z KRUS-em. Nie przystoi w nowoczesnym państwie, aby część ludzi była traktowana jako ci, co płacą składki krusowskie, ci, co płacą za nich, płacą składki ZUS-owskie, mieli inne prawa. Rolnik, który uprawia ziemię, który żywi, jest tak samo wartościowym, a że system ekonomiczny i sposób działania jest na dzień dzisiejszy bardzo zróżnicowany, bo to zależy od grup nacisku i od możliwości różnego rodzaju działań, to nie jest związane z tym człowiekiem. On powinien mieć tak samo prawo do godnego, normalnego życia, a jeszcze raz powtarzam, dzieci rolników powinni mieć takie same prawa jak dzieci ludzi żyjące nie z pracy w rolnictwie. My się, ojcze Benedykcie, za co bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję, że jeszcze się nam uda kiedyś wrócić do tematu i zacząć na te tematy rozmawiać również i szerzej, i z ekonomistami, politykami, jak również ekspertami związanymi z KRUS-em. Szczęść Boże jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Naszymi gośćmi byli pan senator Grzegorz Wojciechowski i pan Wojciech Jagła, stały nasz ekspert dotyczący spraw związanych z KRUS-em.
Oraz pan redaktor Michał Grabianka. Bóg zapłać.